E. Government po polsku. 7 września 2010.00. Dyskusja nad agendą cyfrową skoncentrowała się w Polsce praktycznie na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do internetu. Przeszliśmy za to do porządku dziennego nad tym, że Komisja Europejska planuje, iż do 2015 rok ponad 50% obywateli UE będzie korzystać. Z. E. Usług administracji. Komisja Europejska oczekuje, że wszystkie kraje członkowskie sporządzą strategię wdrażania agendy cyfrowej. Musi więc pojawić się nieuchronne pytanie, jak się ma stan polskiej elektronicznej administracji do tych planów. Z jednej strony należy uczciwie powiedzieć, że od czasu wejścia do UE dokonał się w Polsce jakościowy skok w tym obszarze. Wdrożono z powodzeniem szereg systemów informacyjnych zarówno w administracji centralnej, jak i w samorządach. Nad wieloma innymi, potrzebnymi od zawsze, trwają intensywne prace. Głębokie nowelizacje ustawy o informatyzacji, ustawy o dowodach osobistych i przygotowywana nowela ustawy o e. podpisie usuną kolejne rygle tkwiące w mechanizmie polskiego e. government. Mimo to jestem sceptyczny, że zdołamy w ten sposób osiągnąć ów 50%. Wskaźnik wykorzystania e. usług w administracji. Są bowiem trzy fundamentalne powody, które wskazują, że polski e. government w obecnym kształcie osiągnął granicę rozwoju. S. 161073 powód. I. Brak kompleksowego podejścia. Polska jest chyba jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym ciągle utożsamia się elektroniczną administrację z usługami świadczonymi na drodze elektronicznej przez urzędy. Zupełnie tak, jakby nic się nie zmieniło od 2002 rok, kiedy to komisja określiła tak zwane 20 podstawowych usług. E. administracji. Natomiast w innych krajach unijnych pod pojęciem e-government rozumie się wszystkie formy kontaktu klienta z administracją wykorzystujące technologię ICT. Dobrym przykładem może być model opracowany przez szwedzką agencję innowacji w administracji Winnova, która definiuje e-government jako taki sposób kontaktu obywatela z urzędem, który, dzięki możliwościom technologii teleinformatycznych, zapewnia aktywny dialog stron tego kontaktu. To bardzo pojemna definicja, w której na e-government składają się e. usługi, e. demokracja i e. management. Tak więc elektroniczna administracja po polsku to tylko jeden wymiar e-government WG Winnova. W innych wymiarach, zwłaszcza w obszarze e. management, niestety niewiele zdziałaliśmy. Skutek to czysto resortowy charakter systemów polskiej administracji i zwłaszcza centralnej. W praktyce wygląda to tak, że systemy poszczególnych resortów nieźle sobie radzą z obsługą spraw klienta, jeśli tylko dotyczy ich obszaru. Problemy pojawiają się, gdy sprawa dotyka kilku urzędów albo zachodzi konieczność sięgnięcia do danych zgromadzonych przez inną instytucję. Klient nie załatwia jednej sprawy, lecz szereg spraw cząstkowych, w których zbiera dokumenty i wędruje z nimi między urzędami. Tak więc w Polsce nie rejestrujemy firmy, lecz załatwiamy wpisy w ewidencji działalności gospodarczej, urzędzie skarbowym, występujemy o RGON i tym podobne. I tak dalej. Tak naprawdę urzędy jedynie łatają braki informacyjne, aby wyeliminować próby nadużyć. Niestety, ten ułomny sposób podwzorowują też resortowe systemy e-government. Mam nadzieję, że takie projekty jak Platforma E. PUAP pokażą w końcu możliwości integracji funkcji od strony klienta i danych od strony administracji w sposób nienaruszający autonomii i dobrego funkcjonowania systemów resortowych. Nie jest to przecież nic nowego. S. 261074 powód i niedostrzeganie globalnych trendów. Chciałbym, aby wszyscy architekci polskiego e-government dostrzegali globalne trendy, które zmieniają sposób myślenia o funkcjach i zadaniach elektronicznej administracji. Polskie systemy elektronicznej administracji ignorują bowiem fakt, że technologia wchodzi w kolejną falę rewolucyjnego wzrostu. Wejście do masowej eksploatacji takich rozwiązań jak telefonia mobilna 3/4G, sieci NGN czy cyfrowy przekaz radiowy i telewizyjny gwarantuje przepływności rzędu dziesiątek, jeśli nie setek MBS do domu, co stwarza pole dla jakościowo nowych usług elektronicznych. Czas też, aby projektanci polskiego e-government zdali sobie sprawę z faktu, że państwo już dziś coraz częściej musi sprawować funkcje wobec obywateli fizycznie rozrzuconych po całym świecie. Widzę województwo londyńskie. Praktycznie oznacza to, że cała administracja będzie wkrótce świadczyć usługi w reżimie 24/7. Dziwny jest też, że w polskich systemach e-government ignoruje się osiedlanie się obywateli innych krajów UE w Polsce, a w innych krajach pracuje się nad wielojęzycznością krajowych serwisów e-government. Można krzywić się na serwisy społecznościowe, ale empirycznie udowadniają tezę Manuela Castelsa, że w społeczeństwie wykorzystującym aktywnie technologie komunikacyjne globalnej sieci, wymiana poglądów następuje w sposób niezwykle sprawny i skuteczny. Łańcuch komunikacji władzy z obywatelami może zatem w sposób nieograniczony być rozszerzany o nowych uczestników procesu demokratycznego. Takie systemy już funkcjonują w wielu krajach UE, ale nie w Polsce. Nie rozumiem też, czemu architekci elektronicznej administracji zapominają, że już niedługo jej głównym klientem będą seniorzy. Prognozy demograficzne dla krajów EU27 wskazują, że do 2030 rok, wraz z przechodzeniem na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego, liczba osób w wieku między 65-80 lat wzrośnie o 40%, aby w 2050 roku stanowić 30% populacji. W krajach UE wdrażane są coraz liczniejsze przykłady udanych rozwiązań government dostosowanych do specyfiki ludzi starszych. Nie zapominajmy, że w wiek emerytalny zaczyna wchodzić pokolenie, które jest już dobrze zaznajomione z ICT. W każdym opisanym wyżej przypadku mamy świetne przykłady innowacyjnych systemów administracji. Większość jednak to rozwiązania standardowe. S.161.075 powód II. E-Governmenta kompetencje cyfrowe. W Polsce mamy sytuację, że z internetu korzysta już ponad połowa Polaków w wieku 16+ WG. Diagnozy społecznej 2009. Wskaźnik ten nie rozkłada się równo w kategoriach wiekowych i geograficznych. Różnice pomiędzy osobami, które korzystają z techniki informacyjno-komunikacyjnych i tymi, które z nich nie korzystają, są olbrzymie. W diagnozie społecznej 2009 dr Dominik Batorski stawia wręcz tezę, że mamy w tej chwili dwie Polski. Mniejszą, nowoczesną, młodą, dobrze wykształconą oraz znacznie większą, tradycyjną, słabo wykształconą i słabo radzącą sobie w obecnych czasach. Doświadczenia innych krajów UE pokazują jednoznacznie, że bez podjęcia zdecydowanych działań na rzecz podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych, ludzie drugiej grupy nigdy nie skorzystają z usług e-government i nie będą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Tylko że to jest działanie dłuższe i trudniejsze niż zbudowanie najbardziej wyrafinowanego systemu IT. Dariusz Bogucki jest dyrektorem do spraw sektora publicznego EFI COMSA, członkiem zarządu Fundacji Instytutu Mikro Makro.